W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie, znajdujemy takie słowa: w nim mamy odkupienie przez krew Jego, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. To słowo odkupienie, które tutaj się znajduje w tym wersecie, jemu chciałbym się właśnie dzisiaj przyjrzeć. Stało się ono w dużej mierze słowem kościelnym, tak jakby zarezerwowanym dla Kościoła, rzadko używanym poza Kościołem. Mimo że tak naprawdę zdarza się, że czasem odkupujemy coś od kogoś. Słowo to określa niezwykle ważny aspekt chrześcijańskiej wiary, naszej wiary, związany ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I właśnie pomyślałem, że Wielkanoc jest to dobra okazja do tego, by się przyjrzeć temu, czym jest odkupienie, czy jak rozumiemy, co wiemy na temat tego, jak Słowo Boże mówi o odkupieniu. W tym celu przyjrzymy się przede wszystkim pismom apostoła Pawła, ale nie tylko. I dlatego zachęcam was do tego, by śledzić te fragmenty, by mieć Słowo Boże otwarte przed sobą i być takim słuchaczem, który jest słuchaczem czynnym, a nie biernym. Mam nadzieję, że zobaczymy z większą klarownością dzieło łaski Boga względem nas, względem człowieka, dzięki temu, którego dokonał właśnie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Jego odkupienie wpływa, zobaczymy to, mam nadzieję, na nasz status przed Bogiem, wpływa na nasze codzienne życie, ale też łączy się ze zmartwychwstaniem i ostatecznym stanem człowieka. Tylko zacznę troszeczkę tak jakby z dalszej perspektywy, bo zacznę od tego, dla kogo ten temat? Dla kogo temat odkupienia? Kogo to może w ogóle interesować? Mowa o dobrej nowinie, którą się tłumaczy jako Ewangelia, to jest dobra nowina, tak dosłownie tłumacząc. I gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle zwiastuję Ewangelię, i dlaczego mam przekonanie, że to ma znaczenie, to bym odpowiedział, że dlatego, że Jezus powiedział takie słowa. W Ewangelii Jana one są zapisane: moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. A więc jeśli ktoś należy do tej kategorii owiec Jezusa, to słysząc Ewangelię, zidentyfikuje się z tym, że słyszy głos swojego Pana. Rozpozna w zwiastowanej Ewangelii głos swego Pana. Dlatego ja i chyba każdy inny kaznodzieja powinien mieć jakby na pieczy tylko to, żeby zwiastować Ewangelię tak, jak ją zwiastował Jezus, tak, jak ją zwiastowali apostołowie, a ci, którzy należą do owiec Jezusa, rozpoznają ten głos. Rozpoznają i będzie to coś, co poruszy ich serce, coś, co będzie rezonować w ich sercu, coś, co nie zostawi ich obojętnymi. Czasem można mieć też wrażenie, że Ewangelia jest dla ludzi, którzy mają kłopoty, którzy się zmagają z jakimiś przeciwnościami, dlatego dobra nowina jest dla nich zapowiedzią, że te kłopoty ustąpią. Więc jeśli mam kłopoty, no to chcę usłyszeć dobrą nowinę, jeśli mam te kłopoty. Natomiast co jeśli kłopotów nie mam? Jak wtedy wygląda poselstwo Ewangelii, dobrej nowiny dla człowieka? Co ciekawe, w dzisiejszej naszej kulturze zachodniej, nazwanej postchrześcijańskiej, można sobie wyobrazić takiego hipotetycznego człowieka szczęśliwego. Załóżmy, że mamy przed sobą takiego człowieka szczęśliwego w ziemskich kategoriach. Jest zdrowy, ma pracę, którą lubi, która zapewnia mu dobrobyt materialny, ma rodzinę, którą kocha, ma przyjaciół, mieszka w pięknej okolicy, w pięknym domu, może pozwolić sobie na podróże, dobrej jakości jedzenie, ubranie. Co by było dla takiego człowieka dobrą nowiną? Jak powiedzieć takiemu człowiekowi? Załóżmy, pamiętacie cztery prawa duchowego życia. Pierwsze prawo brzmiało, że Pan Bóg cię kocha i ma wspaniały plan dla twojego życia. Jeżeli by taki człowiek usłyszał to, no to mógłby powiedzieć, no ale ja mam dobre życie, ja nie potrzebuję wspanialszego życia. Ja jestem szczęśliwy w swoim życiu. Chodzi mi tylko o to, żeby nikt tego nie zepsuł tak naprawdę, nie? Jak tutaj mówić o dobrej nowinie? Jeżeli na przykład powiem takiemu człowiekowi, Jezus Chrystus zmarł za ciebie, odkupił cię od winy za twoje grzechy. Co więcej, zmartwychwstał i powiedział, że jak uwierzysz w Niego, zbawiony będziesz, ale jeśli nie uwierzysz, będziesz potępiony. Jakby usłyszał takie słowa, to co by powiedział? No pomyślmy, to jest hipotetyczne, takie doświadczenie myślowe tak zwane. I można sobie wyobrazić, że no, ten człowiek odpowiedziałby, że no, nie potrzebuje takiej dobrej nowiny. Sam sobie realizuje swoje dobre plany dla swojego życia i nie chce, żeby ktoś mu mówił, co ma w życiu zmieniać, czy jak ma postępować, no, żeby Kościół mu mówił, albo jakiś ktoś z duchownych. Ale czy rzeczywiście jest tak, że jest taki szczęśliwy człowiek, że tak wszystko ma w tak doskonałym porządku, bez Boga? Czy rzeczywiście możemy spotkać takiego człowieka? Ja tak sobie pomyślałem, że w takim obrazie takiego szczęśliwego człowieka chyba jest jakieś coś nierealnego, sprzecznego z naszym doświadczeniem tego świata, bo ten świat jednak taki doskonały nie jest. I teraz, kiedy zwiastujemy dobrą nowinę, słuchajcie, nie zwiastujemy dobrej nowiny, która polega na tym, że masz w życiu dobrze, będzie ci lepiej, jak uwierzysz w Chrystusa. Tylko zwiastujemy dobrą nowinę na zasadzie takiej, uwierz Chrystusa, bo to jest jedyna możliwość, żebyś nie był potępiony. Ewangelia, innymi słowy, wykracza daleko bardziej poza ten obszar jedzenia, mieszkania, ubrania. Dotyczy tego, co ma znaczenie w życiu, dotyczy tego, co jest wieczne, dotyczy prawdy. I też trzeba wiedzieć, że Ewangelia to nie jest moralizowanie. To nie jest spis zakazów i nakazów do przestrzegania. Tego ci wolno, tamtego nie wolno, bo wiara ci zabrania. To nie jest Ewangelia. To jest jakiś kodeks zachowań. I wielu ludzi niestety, powtarzam tę myśl za innym pastorem, ale dała mi właśnie, kiedy usłyszałem to jego zdanie, to tak mi zapadła w sercu, że rzeczywiście może tak być, że niektórzy ludzie, będąc w Kościele, starają się żyć chrześcijańskim życiem, nie będąc chrześcijanami. Nie będąc chrześcijanami. Nigdy we właściwy sposób nie pojęli ani tego, czym jest odkupienie w Jezusie Chrystusie, jaki jest ich udział w tym odkupieniu, jaki jest porządek rzeczy. Natomiast zrozumieli pewną ilość zakazów i nakazów i myślą, że jeżeli je wykonają, no to są chrześcijanami. Gdzieś tam upraszczając właśnie i trywializując, chrześcijaństwo sprowadzili właśnie do takiego kodeksu. Ale to nie o to chodzi, żeby moralizować ludzi. Jako ludzie mamy świadomość, że wiemy więcej i lepiej niż czynimy, rzeczywiście wykonujemy. Chrześcijaństwo to przede wszystkim nowe życie w wierze w Chrystusa. To jest, można by powiedzieć, nowe życie rozpoczęte w starym ciele. Życie, które się charakteryzuje unikalną relacją z Bogiem. Bóg staje się Ojcem, człowiek staje się dzieckiem tego Boga. To Bóg wkracza w życie takiego człowieka, by je odmienić. To Bóg dokonuje mocą Ducha Świętego tego, co nazywamy nowym narodzeniem. I od tego momentu rozpoczyna się życie chrześcijanina. Jeśli nie było owego przełomu, to można próbować żyć chrześcijańskim życiem, nie będąc chrześcijaninem. Tak jakby wóz był przed koniem, nawiązując do takiego przysłowia, które mają Anglicy. No i teraz odkupienie. Zachęcam do otworzenia listu do Efezjan. Pierwszy rozdział, 7 werset. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. Od tego wersetu chciałbym zacząć. Pierwszy rozdział, 7 werset. I kiedy patrzymy na to słowo, to definicja jego, definicja słowa odkupienia oznacza uwolnienie w zamian za zapłaconą cenę. Tak najprościej mówiąc. Albo wyzwolenie w zamian za przyjęty okup. Czyli ktoś musiał ponieść pewien koszt i ten, za cenę tego poniesionego kosztu została nabyta wolność, została przywrócona własność. I teraz, kiedy czytamy tutaj uwolnienie od grzechów, w nim mamy odkupienie przez Jego krew, czyli przez Jego śmierć, mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. Słuchajcie, grzech jest dla nas problemem, dla nas ludzi, dlatego że grzech zapowiada nam śmierć po prostu. Jeżeli jest to... chcielibyśmy zdefiniować grzech, to powinniśmy to rozważyć w kontekście Bożego prawa, w kontekście tego, co jest Bożą wolą. Nieposłuszeństwo i bunt, którego ludzie się dopuszczają względem Boga, jest powszechnym zachowaniem, jest powszechne po prostu. Każdy z nas się tego dopuścił. I teraz, kiedy czytamy o tym, że mamy odkupienie przez Jego krew, przez Jezusa, uwolnienie od grzechów, to mamy w tym uwolnienie od winy za to, że złamałem Bożą wolę, że złamałem Boże prawo. Można wiele miejsc przytaczać z Nowego, Starego Testamentu. Ja tylko kilka wybrałem, ale chciałem, żebyśmy mieli taki obraz tego, czym jest grzech i dlaczego odkupienie od, uwolnienie od grzechów jest tutaj takie istotne. Popatrzcie, też zachęcam do otworzenia Galacjan 4:7. Tutaj mamy apostoła Pawła, który pisze do Galatów list, w którym na nowo im tłumaczy, na czym polega usprawiedliwienie z wiary, na czym polega dzieło Chrystusa. I w tym 4 rozdziale tłumaczy im tak: gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg wysłał swojego Syna, który narodził się z kobiety, narodził się pod prawem, aby wykupić, znowu to samo słowo, odkupić, wykupić słowo, tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha swojego Syna, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Jeżeli tutaj czytamy o wyzwoleniu czy wykupieniu tych, którzy byli pod prawem, to rozumiemy, że każdy, kto jest pod prawem, tak naprawdę jest na straconej pozycji, bo każdy, kto jest pod prawem, złamał prawo. I ciąży na nim kara, która ciąży za złamanie prawa. Czytamy tutaj, że zostaliśmy wykupieni tych, którzy byli pod prawem. Jeżeli zostaliśmy wykupieni jako ci, którzy byli pod prawem, to jesteśmy traktowani, jakbyśmy nigdy tego prawa nie złamali. Jesteśmy potraktowani dzięki wykupieniu, które się dokonało w Jezusie, jak ludzie, którzy nie złamali prawa. Nie wiem, czy dociera do nas ogrom jakby tej rzeczywistości. Ciekawe też, że ta sama myśl może być znaleziona w psalmach, w Starym Testamencie. Zwróćcie uwagę, jest psalm 130. Zachęcam, cały czas zachęcam do śledzenia tekstów, słuchajcie. Psalm 130, 7 werset i 8. Jeżeli tutaj, ja mam to w tłumaczeniu dosłownym. Izraelu, wyczekuj Jahwe, gdyż u Jahwe jest łaska i odkupienie u Niego obfite. I zwróćcie uwagę, 8 werset. On sam odkupi Izraela od wszystkich jego przewinień. On sam odkupi Izraela od jego przewinień. To jest związane z łamaniem Bożego prawa, z nieposłuszeństwem wobec Bożej woli. I Bóg to zrobi. Odkupi Izrael od jego przewinień. Ludzie, każdy z nas właściwie, rozumiemy prawo Boga. Rozumiemy, co Bóg chce, czego Bóg oczekuje, żebyśmy przestrzegali. Nawet się zgadzamy z tym, że to prawo może być słuszne, że jest słuszne, uznajemy je za dobre. No bo dobrze jest, jeżeli nie kłamiemy i dobrze jest, jeżeli nie jesteśmy okłamywani, tak? Dobrze jest, jeżeli nie kradniemy i jest dobrze, jeżeli od nas nikt nie okrada. I inne przykazania, które pożądanie i tak dalej. To wszystkie rzeczy są dobre i zgodzimy się z tym. Natomiast jesteśmy równie dobrze świadomi, że co jakiś czas, co jakieś okoliczności, nawet jeżeli chcemy dobrze postąpić, nie wychodzi. Nie wychodzi. Nie wychodzi. I z pełną taką świadomością się okazuje, że pojawia się niepotrzebne słowo na ustach, że pojawia się jakieś zachowanie, którego człowiek się wstydzi i pojawia się jakby z tą świadomością, że no... Stało się, tak? I teraz to, co mamy na usprawiedliwienie, nie jestem doskonały. Nie jestem doskonały. No jeżeli nie jestem doskonały, to znaczy, że w tych momentach, w tych chwilach nie wykonałem Bożej woli, nie wykonałem Bożego prawa. To znaczy, że to prawo będzie żądać ode mnie konsekwencji. Ale też jest tak, że każdy człowiek ma taką, powiedziałbym, wrodzoną zdolność do tego, żeby samego siebie usprawiedliwić, racjonalizować swoje wybory, swoje postępowania i porównywać się z innymi. I wtedy wychodzi na to, że to moje zachowanie nie jest wcale aż takie złe, aż tak grzeszne, jakby się tam ktoś czepiał. Przecież są gorsi ode mnie, gorzej postępują. I wtedy gratulujemy sobie swojej własnej sprawiedliwości w porównaniu z sąsiadem, a nie w porównaniu ze Słowem Bożym. I teraz, kiedy w liście do Rzymian natrafiamy na 7 rozdział, apostoł Paweł tam opisuje potężny dylemat, jaki ma człowiek, który rozumie, że prawo Boże jest dobre, że prawo Boże jest święte, zgadza się z tym prawem i chce je wykonywać, ale znajduje w sobie, w swoim ciele inne prawo, które apostoł nazywa prawem grzechu i śmierci. I to inne prawo działa w drugą stronę. Chcę robić to, co dobre, ale wykonania tego, co dobre, brakuje. Nie ma. Oczywiście nie chodzi tu, że zawsze i wszędzie człowiek robi tylko złe, bo wielu z nas zdaje sobie sprawę, że istnieją organizacje charytatywne, które pomagają mnóstwo ludzi. Są ludzie, którzy są mili, uprzejmi i pomocni, wrażliwi na krzywdę innych ludzi, wrażliwi na potrzeby innych ludzi. I to nie jest tak, że wszyscy w każdym momencie, każdego dnia postępują źle. Wcale nie. Nam się zło przydarza, powiedzmy, tak? Przydarza się. Potknięcia, upadki, przydarza się. I całe szczęście, że nie ma tego tak powszechnie. Natomiast okazuje się, że to, że zgadzając się z Bożym prawem, z Bożym słowem, z Bożą wolą, nie jestem w stanie jej wypełniać całkowicie i tak, jakbym chciał nawet, jest dla mnie niemożliwe do pokonania o moich siłach. To jest tak, że po prostu nie jestem w stanie, nawet jeśli bym chciał, tak postępować. I Jezus to właśnie określa w takich słowach, które też w Ewangelii Jana są zapisane, które czytamy: zapewniam was, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Rozumiem, że ani ja, nikt nie chce się czuć niewolnikiem grzechu. No ale niestety, jeżeli nie mogę się pozbyć tego grzechu ze swojego życia, to się okazuje, że jest to tak jakby wbudowane w moją istotę. Muszę z tym żyć. I teraz wchodzi właśnie odkupienie. odkupienie od konsekwencji tego, z czym ja sam nie mogę sobie poradzić. Z tego, z czego ja sam nie mogę usunąć ze swojego życia. Tu wchodzi odkupienie dokonane przez Jezusa. Że ta konsekwencja, ta wina zostaje usunięta. Ciekawy jest motyw rozumienia odkupienia w Starym Testamencie. Bo odkupienie w Starym Testamencie miało aspekt powrotu do oryginalnego właściciela. Lub otrzymania z powrotem wolności. Kogoś, kto sam siebie sprzedał w niewolę, na przykład z powodu biedy. Czyli było, widać to w prawie Mojżesza, kiedy opisane jest, kiedy kto może odkupić ziemię, którą ktoś tam sprzedał i tak dalej. Opisane są możliwości wykupu, który krewny, jak może wykupić też innego krewnego, który sprzedał się w niewolę. Czyli odkupienie jest powrotem do poprzedniego stanu. I powiem szczerze, że kiedy przeczytałem odnośnik, ten, który teraz za chwilę przeczytam, to mi po prostu łzy się zaświeciły w oczach. Otwórzcie Izajasza. Izajasza 43:1. To jest prorok Izajasz, który różne trudne, ciężkie rzeczy zwiastował Izraelowi, ale też zwiastował to, jak Bóg kocha ten naród. I tam 43:1 możemy przeczytać takie słowa. Teraz tak mówi Pan, ten, który stworzył ciebie, Jakubie, i ukształtował cię, Izraelu. Nie bój się, bo cię odkupiłem. Wezwałem po imieniu, należysz do mnie. Bóg odkupił dla siebie ten naród, żeby należał do Niego. Jeżeli ja dzisiaj mówię o sobie, że jestem odkupiony przez Chrystusa, to nie jestem odkupiony, wypuszczony na wolność i pozostawiony samemu sobie, tylko jestem tym, kto należy do Niego. I powiem, to jest moje szczęście, że należy do Niego, że On się do mnie przyznaje, że On nazywa mnie po imieniu. Sam Jezus, kiedy mówił o odkupieniu, to ujmował to w takie słowa. Syn człowieczy bowiem nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. 10 rozdział Ewangelii Marka, 45 werset. Aby oddać swoje życie jako okup za wielu. I teraz, jaki obraz mógłby tu nam bardziej tu uzmysłowić tą wolność od winy za złamane prawo? Barabasz. Pamiętacie historię? Barabasz był przestępcą, skazanym na śmierć. Czekał na wykonanie wyroku. I raptem przyprowadzają Jezusa. Oskarżają Go, że czyni się Synem Bożym, że bluźni, że zasługuje na śmierć. Piłat mówi, kogo wam uwolnić? Barabasza czy Jezusa? Lud krzyczy, uwolnij Barabasza. Barabasz wychodzi, jest wolny, jakby nie złamał prawa. Dlaczego on jest wolny? Dlatego, że w jego miejsce umarł Chrystus. Dlatego, że jego miejsce zajął Jezus. To Jezus umarł, żeby Barabasz mógł wyjść na wolność. Barabasz jest traktowany jak człowiek, który nigdy nie złamał prawa. Co jest też związane z odkupieniem? Trudny temat dla człowieka, dlatego że związany jest dla tych ludzi, którzy upadają. Tutaj ten werset, jeżeli czytaliśmy z Efezjan 1:7, że przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski, to te upadki nie są takie niewinne. One ciągną za sobą Boży gniew. Boży gniew. I jeżeli człowiek stanie przed Bogiem ze swoimi upadkami, które będą policzone i będzie się miał rozliczyć z nich, to ma problem. Słowo Boże, właśnie chociażby ten list do Efezjan w 2 rozdziale nazywa ludzi, którzy żyją, łamiąc Boże Słowo, synami buntu. synami gniewu. I ciąży na nich gniew. I jeżeli nie byłoby Bożego gniewu, zwróćcie uwagę na to, nie byłoby się czego bać. Nie mielibyśmy się czego bać. Jezus nie miałby po co umierać. Dlaczego miałby umierać Boży Syn, jeżeli nic mi nie grozi? Nic nie groziłoby ludziom. Nie miałby od czego ratować. Ale gniew Boży jest realnym problemem dla tych, którzy łamią Boże prawo. I jeżeli człowiek stanie przed Bogiem jako nieodkupiony, odpowie za każde złamanie Bożego prawa. I nie będzie miał co powiedzieć. Sam Jezus mówił o sądzie, o gniewie, o ciemnościach zewnętrznych, o ogniu, który nie gaśnie, o płaczu, zgrzytaniu zębów. Jeżeli popatrzymy w listy apostoła Pawła, chociażby to z Rzymian, bardzo dużo miejsc jest, gdzie jest mowa o Bożym gniewie, ale jedno tak mi wydaje się bardzo takie, drugi rozdział Rzymian 2:5, mamy tak. Tak więc z powodu Twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Tak więc ludzie, którzy są nieodkupieni, muszą się tego spodziewać, bo Słowo Boże to zapowiada. No i ostatni taki aspekt z tej pierwszej części odpuszczenia upadków. Jeżeli mamy tutaj mowę o tym, że zostało dokonane odkupienie, kto dostał zapłatę? I tu trzeba powiedzieć, że zapłaty nie dostał diabeł. Nie diabeł tu jest stroną, tylko Bóg. Bóg dostał zapłatę. Bóg został przebłagany za cenę śmierci Syna, którego posłał na ziemię. Czytamy w liście do Rzymian 3:23-26, ale werset, o którym mi chodzi szczególnie, to jest werset 25. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. To Bóg został przebłagany ofiarą Jezusa Chrystusa, aby prawo Boże nie było wezwane nad grzesznikiem, tylko mógł taki grzesznik być wyzwolony. Druga część odkupienia, taki aspekt odkupienia. Ta pierwsza dotyczyła tego, jaki jest mój status przed Bogiem. Ten status się zmienia na Boże dziecko, na kogoś, kto jest usprawiedliwiony, traktowany jak człowiek, który nigdy nie złamał Bożego prawa. Ale jest aspekt taki teraźniejszy. Jak żyć? Jak odkupienie łączy się z moim postępowaniem dzisiaj? Zwróćcie uwagę na pierwszy list Piotra, 1:18-19. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające srebrem lub złotem zostaliście wykupieni, i teraz uwaga, z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i bez skazy. Zobaczcie, jak gwałtownie, radykalnie apostoł nazywa bezużyteczne postępowanie przekazane przez ojców. To najczęściej jest związane z bezsensownymi wierzeniami, które przekazane są z rodziców na dzieci. I te dzieci przejmują te wierzenia, praktyki, które są związane z tymi wierzeniami i powtarzają tak bezkrytycznie, nie rozumiejąc nawet, co powtarzają. Często ludzie mówią, że urodzili się w danej religii i w niej umrą, bo tak zostali wychowani, bo są za starzy, by cośkolwiek zmieniać. Innymi słowy, wolą ślepo przyjąć tradycję przodków, bo tak zawsze było, niż przyjąć prawdę, która pochodzi z Bożego Słowa. Druga rzecz, w liście do Tytusa czytamy inny taki aspekt tego, jak się wiąże dzisiejsze postępowanie nas z odkupieniem. 2:14 w liście do Tytusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić, i teraz zauważmy, z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. Jeżeli ktoś by miał postawić pytanie, skąd mam wziąć siłę, żeby dobrze postępować, to odpowiedź, jaką Tytus daje tutaj, jest taka, że nabył to dla ciebie Jezus. Wydał samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości, abyś już nie musiał postępować w sposób nieprawy, ale żebyś mógł postępować w sposób czysty, żebyś był gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. Dlaczego tak się dzieje? Jak to działa? Pamiętacie Jeremiasza, który zapowiada, że nowe przymierze zawrze z Izraelem. To jest 31 rozdział Księgi Izajasza. Przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę na ich sercu. Ja będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Ezechiel to powtarza jeszcze bardziej, można by powiedzieć, klarownie. W księdze Ezechiela w 36 rozdziale, 26 i 7 werset, zwróćcie uwagę, uważnie słuchajcie. Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze. Usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serce cielesne. Ducha mojego dam w wasze wnętrze i sprawię. I teraz uwaga, że będziecie postępowali według moich nakazów i strzegli mojego prawa. Będziecie je wypełniali. To znaczy, że kto jest odkupiony, ma prawo Boże w swoim sercu, włożone przez Ducha Bożego. I Bóg tutaj mówi, że sprawi, że ten człowiek będzie postępował według jego nakazów. To Bóg zapewni takiemu człowiekowi siłę do tego, żeby postępować w sposób prawy. I ostatni aspekt, przyszły. Zwróćmy uwagę również, że odkupienie, o którym mówimy, ma również wymiar ten ostateczny, ten, który się dopełni w momencie, kiedy Jezus powróci i osądzi wszystko. W liście do Efezjan 4:30 możemy czytać takie słowa. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. A więc apostoł Paweł zapowiada jakiś dzień, który będzie dniem odkupienia. To nie jest ten dzień, kiedy człowiek uwierzył w Chrystusa, to będzie ten dzień, który ma nadejść. W Łukasza Ewangelii, ale też w innych Ewangeliach możemy czytać, kiedy Jezus zapowiada przyszłość, mówi o wojnach, o różnych wydarzeniach, które mają poprzedzić jego nadejście i mówi tak, a gdy się to zacznie, 21 rozdział, 28 werset Łukasza, umocnijcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I ostatni werset w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 23 wersecie czytamy, że my sami, którzy mamy pierwsze plony ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Czyli nasze ciała czeka odkupienie. Dopełni się w przyszłości to, że nasze ciała będą, nasze myśli, nasza wola będą przemienione, będą odkupione. Nie będzie bólu, chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych, chorób takich fizycznych, łez, cierpienia. Nasze ciała zostaną wykupione od wszystkiego, co im doskwiera. I to dopiero jest przed nami. Odkupienie również gwarantuje zmartwychwstanie. gwarantuje to, że my zmartwychwstaniemy. Tutaj w tej frazie, która jest w 8:23 w liście do Rzymian, odkupienia naszego ciała. To odkupienie nastąpi, kiedy Jezus powróci. To jest to odkupienie, które wiąże się z przemianą, którą Jezus zapowiada, i apostołowie to też potwierdzają, że nastąpi w momencie, kiedy właśnie zabrzmią te trąby z listu do Koryntian z 15 rozdziału. Tam możemy to o tym czytać, po 51 werset i następne. To, co zniszczalne i śmiertelne na odgłos trąb, zostanie przemienione w to, co niezniszczalne i nieśmiertelne. Apostoł pisze, nie wszyscy umrzemy, wszyscy zaś zostaniemy przemienieni. On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko. To jest z kolei fragment z listu do Filipian z 3 rozdziału. Apostoł Paweł mówi o tym, że Bóg w 8 rozdziale, w 32 wersecie, że Bóg, który własnego Syna nie oszczędził, czyli wydał na śmierć, wydał Go za nas wszystkich, jak i z Nim nie miałby nam darować wszystkiego. Tutaj kiedyś, czytając te wersety, te polskie słowo darować, które tutaj występuje, traktowałem zawsze jako słowo, które oznacza, że daruję ci jakiś dług, coś takiego, że daruję ci coś. Ale tutaj chodzi o to, że to słowo oznacza obdarować. Obdarować czymś w sposób hojny, ponad miarę, bez jakichś takich limitów. Tutaj trzeba by to było jakoś tak przetłumaczyć, że ale wydał Go za nas, jak i z Nim nie miałby nas obdarować wszystkim. Nas obdarować wszystkim. I teraz wszystkim czym? Wszystkim tym, co jest potrzebne do tego, abyśmy oddali Mu chwałę. Zauważcie, że w tym 32 wersecie, jeżeli macie go przed oczyma, wydanie Syna, czy nieoszczędzenie Syna było największym wydarzeniem, największym darem, który moglibyśmy otrzymać od Boga. Wszystkie inne są mniejsze. Mniejsze jest nawet nasze zmartwychwstanie. Bo ono mieści się w tej kategorii obdarowania wszystkim, co możemy od Boga otrzymać. Otrzymamy również zmartwychwstanie. Kończąc, chciałem takie trzech kategorii powiedzieć ludzi, którzy słuchają może tego, co mówię. Po pierwsze, do owiec Jezusa, które słuchają Jego głosu. Chciałbym, by pamiętali to zapewnienie, które wypowiedział właśnie prorok Izajasz. Nie bój się, bo Cię odkupiłem, wezwałem po imieniu, należysz do Mnie. W odkupieniu, jakie mamy w Jezusie, znajdujemy zapewnienie o naszym statusie przed Bogiem jako Jego dzieci. Zapewnienie o Jego niezmiennej miłości i obietnicę przyszłego zmartwychwstania. Możemy być uradowani tą myślą. Z kolei dla tych, co chcą żyć chrześcijańskim życiem, ale chrześcijanami nie są, chciałbym powiedzieć, że nie musicie żyć w ciągłej frustracji, wbrew swej naturze. Dla tych, że nie musicie udowadniać swojej wartości ilością przestrzeganych przepisów, mieć jakieś takie samozadowolenie ze swoich osiągnięć. Połóżcie swoją ufność w Chrystusie nie w sobie, nie w swoich możliwościach, nie w swoich osiągnięciach. Odkupienie Chrystusa zapewni wam prawo wypisane w sercu. Nie będziecie przestrzegać przepisów z woli i woli Boga, dlatego że będziecie przestrzegać jakiegoś zewnętrznego nakazu, ale to będzie wasze pragnienie płynące od wewnątrz. Że będziecie chcieli i rozumieli, że to jest dobre. I do tych, którzy są po ludzku szczęśliwi, ale są po ludzku szczęśliwi bez Boga, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek z was odczuł, mieć swój udział w odkupieniu dokonanym przez Jezusa. Takie drgnienie serca, taka myśl, a ja też chciałbym mieć w tym udział. Coś takiego, co jakby było na tych samych falach z tym, co usłyszałeś. Odkupienie jest również dla ciebie. Pomóc się, jak umiesz. Poproś Boga, przeproś Boga, poddaj się pod Jego prowadzenie. Teraz, kiedy będziemy się modlić, daj usłyszeć Bogu swoją prośbę. Postańmy teraz, by się modlić.